Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Kapelan Solidarności ksiądz Jerzy Popiełuszko został porwany i brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w październiku 1984 roku. Do tej postaci wrócimy w dzisiejszym magazynie. O księdzu Popiełuszce porozmawiam z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Zajrzymy również na konferencję poświęconą Piastom w ramach festiwalu Katarzys.
Świadomość dla Mieszka, że jeżeli chce on nawiązać bardzo bliskie kontakty z cesarstwem, a chciał także bardzo bliskie kontakty z Italią, z papiestwem, chciał wyjść niejako do Europy, to tylko poprzez przyjęcie tej otoczki cywilizacyjnej. Z chrztem przychodziła też cywilizacja grecka, rzymska.
Opowiemy również o akcji Zapal Znicz Pamięci. Z kolei Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek wrócą do zbrodni Wehrmachtu.
Żołnierze polscy przebijają się do Warszawy przez Bzurę, przez Sochaczew w kierunku Puszczy Kampinoskiej. Tam Niemcy dopuszczają się wielu zbrodni, bardzo często już na jeńcach, pojmanych do niewoli.
W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono odznaczenia dla działaczy Solidarnościowego Podziemia. Uhonorowano m.in. najmłodszego internowanego z Wielkopolski.
W Witkowie nie było żadnych zakładów pracy, nie było Solidarności Związkowej, strukturalnej. To, co myśmy robili, to była praca bardziej niepodległościowa, kolportaż, akcje przeciw wyborom. Jeżeli ja byłem w więzieniu, a moi bracia, młodsi ode mnie, wymalowali Polską Walczącą i komisariat milicji, czynny 24 na dobę, to się odbijało echem.
Grzegorz Musidlak z Witkowa i jego wspomnienia. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski.
Thank you.
Słuchacie historii żywej.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie. Przypominamy dzisiaj kapelana Solidarności, księdza Jerzego Popiełuszka.
19 października tego roku obchodziliśmy 38. rocznicę uprowadzenia i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, obecnie błogosławionego Kościoła katolickiego. Kapłana, który w sierpniu 1980 roku odprawił mszę świętą dla strajkujących robotników Huty Warszawa i od tego momentu stał się kapelanem, jednym z kapelanów Solidarności. Uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach, w tak zwanym Karnawale Solidarności, w Krajowym Zjeździe Delegatów w Hali Oliwii, w poświęceniu krzyża na Westerplatte, odwiedzał te miejsca, które związane były ze strajkiem stoczni imienia Lenina w Gdańsku, a po stanie wojennym rozpoczął odprawianie mszy świętych w intencji ojczyzny, które stały się bardzo popularne, najpierw w stolicy, potem zyskały rozgłos w całym kraju, włączył się w działalność charytatywną, pomagał ludziom represjonowanym za przekonania, ich rodzinom, pojawiał się na rozprawach sądowych, a więc stał się takim rzeczywiście rozpoznawalnym księdzem, którym oczywiście także zainteresowała się służba bezpieczeństwa. Właśnie te msze święte za ojczyznę gromadziły bardzo wielu ludzi z całej Polski. Komunistyczne władze wielokrotnie interweniowały w episkopacie, żeby ksiądz prymas zakazał działalności księdzu Popiełuszce. Ksiądz prymas Glemp zastanawiał się wówczas, czy nie wysłać księdza Popiełuszki na studia do Rzymu, nawet mu złożył taką propozycję, ale ostatecznie sam zainteresowany tę propozycję odrzucił. Ostatecznie właśnie w 1984 roku po serii też artykułów prasowych, których autorem był Jerzy Urban, publikował pod pseudonimem Jan Rem, ukazało się kilka artykułów szkalujących księdza Popiełuszkę, między innymi taki najbardziej słynny artykuł to Seanse nienawiści czy garsoniera księdza Popiełuszki, w której Urban insynuował wiele rzeczy, ale ostatecznie komunistyczne władze zdecydowały się na polityczny mord na tym kapłanie. Października 1984 roku ksiądz Popiełuszko odprawił ostatnią mszę świętą, to był kościół braci świętych męczenników Bydgoszczy, tam prowadził rozważania różańcowe i wracając do Warszawy został najpierw zatrzymany, następnie uprowadzony przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. O tym wszystkim dowiedzieliśmy się dzięki kierowcy księdza Jerzego Waldemarowi Krostowskiemu, który zdołał uciec z rąk funkcjonariuszy SB. No i przez kolejne dni od 19 października w całej Polsce, a przede wszystkim na warszawskim Żoliborzu odbywały się czuwania i modlitwy. Ludzie modlili się o to, żeby komuniści wypuścili księdza Jerzego na wolność, wierzyli, że on żyje. Protestowano w wielu zakładach pracy, także w szkołach średnich odbywały się chociażby przerwy milczenia w intencji powrotu księdza Jerzego Popiełuszki. No ostatecznie 30 października wyłowiono bestialsko pobite jego zwłoki z Wisły w okolicach Tamy we Włocławku. A pogrzeb odbył się 3 listopada w Warszawie. To była wielka patriotyczna manifestacja. Ludzie Solidarności z całej Polski przyjechali do stolicy. Różnie się szacuje liczbę uczestników tych uroczystości pogrzebowych. Niezłomnego kapłana, od 600 tysięcy. W niektórych źródłach mówi się nawet, że brało w nim udział około 1 000 000 żałobników, którzy przyszli pożegnać kapelana Solidarności. Rzeczywiście takim głównym celem władz było pozbycie się tego niewygodnego kapłana, który upominał się o prawdę, o wolność, przypominał o Bożych przykazaniach, stawiał się za ludźmi, którzy byli prześladowani. Władze zamordowały tego księdza, ale skutek tego mordu politycznego okazał się wprost odwrotny do zamierzonego celu. Wszyscy badacze tej ostatniej dekady PRL, zwłaszcza dziejów podziemia politycznego, które funkcjonowało po wprowadzeniu stanu wojennego, zgodnie stwierdzają, że ta śmierć była przełomem, że nastąpiła kolejna fala przebudzenia społeczeństwa, że stało się ono jak gdyby bardziej odważne, pojawiło się wiele nowych inicjatyw działalności niezależnej. Imię księdza Popiełuszki przyjmowały różnego rodzaju konfraternie, niezależne drużyny harcerskie, pojawiał się na sztandarach podziemnej Solidarności i w zasadzie już od momentu jego śmierci, kiedy trwały modlitwy, kiedy później okazało się, że komuniści jednak go zamordowali. Pojawiły się też głosy o tym, że należy wszcząć proces beatyfikacyjny księdza Jerzego. Inicjatorką zbierania podpisów była Anna Walentynowicz. To ona jako pierwsza wyszła z taką inicjatywą i jak wiemy, po wielu, wielu latach rzeczywiście ksiądz Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym w 2010 roku, zresztą tuż po zamachu smoleńskim w czerwcu. Na tych uroczystościach była obecna jego mama, świętej pamięci już Marianna Popiełuszko, która ze wszystkimi wiernymi na Placu Zwycięstwa prowadziła różaniec. To był niezwykle wzruszający moment tej uroczystości. Dzisiaj jest już także oficjalnym patronem Solidarności. Tak zdecydowała Stolica Apostolska. Było to na życzenie w związku z petycją Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność, aby właśnie ten kapłan, który posługiwał Solidarności Podziemnej, stał się patronem związków zawodowych. Pamięć o księdzu Jerzym jest niezwykle żywa. Muszę powiedzieć, że z wielką satysfakcją obserwowałem te wszystkie wydarzenia, o których donosiły media 19 października, że grób męczennika nawiedziło szczególnie w tym roku tak wiele osób. Myślę, że jest to troszeczkę związane ze śmiercią Jerzego Urbana, który całkiem niedawno zmarł. Jego pogrzeb w jakimś sensie okazał się skandalem, bo ten człowiek, który był źródłem nienawiści, który rzeczywiście był nazywany Goebbelsem stanu wojennego, nagle został przez niektórych bardzo pozytywnie oceniany. Widzieliśmy niektórych polityków, którzy uczestniczyli w jego uroczystościach pogrzebowych, między innymi Adam Michnik, Aleksander Kwaśniewski, więc to jest jakieś pomieszanie wartości, tak mi się przynajmniej wydaje. I tak wielu to odczytało i też taką kolejną obelgę skierowaną w stosunku do księdza Jerzego, bo Urban jest uznawany za tego, który podżegał do śmierci kapłana. A wiemy, że okoliczności jego śmierci do dzisiaj są do końca niewyjaśnione. Jest wiele znaków zapytania związanych z tymi tragicznymi wydarzeniami, które zostały zapoczątkowane 19 października. Wielu historyków pyta, czy na pewno akurat tego dnia ksiądz Popiełuszko został zamordowany, czy przez tych funkcjonariuszy, którzy zostali ostatecznie skazani w tak zwanym procesie toruńskim, więc tych pytań jest rzeczywiście wiele.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko był jedną z wielu ofiar stanu wojennego w Polsce. Przed śmiercią był wielokrotnie szykanowany przez komunistyczne władze. Powodem były jego kazania i gromadzące tłumy msze święte za ojczyznę. Wielkopolska Solidarność przypomniała o męczeństwie i przesłaniu błogosławionego księdza Jerzego. Uroczystości odbyły się w kościele przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu. Był tam Jacek Kosiak.
Dla wielu poznaniaków ksiądz Jerzy Popiełuszko był bardzo ważną postacią, mówi działacz Solidarności i historyk IPN Arkadiusz Małyszka.
Niewątpliwie wielki udział ludzi Solidarności w dyżurach przy grobie księdza Jerzego jest niepodważalny. Tu jest między innymi pan Andrzej Grzybowski z Sygielskiego, który ma całą księgę, gdzie dokumentowali te ich wyjazdy. Wtedy rzeczywiście ludzie bardzo chętnie tam wyjeżdżali, traktując to jako swego rodzaju manifestację i pokazanie swojej postawy solidarnej z tym zamordowanym kapłanem.
No, pojechaliśmy do grobu i my zadecydowali, że będziemy jeździć. Tak to co miesiąc, żeśmy jeździli. No, pomodlić się, żeby ruch przy grobie był, jaki tam trzeba było pilnować, bo to przecież tam broili te paskudy, nie?
Kto?
UB. No, przecież tam stale jakieś coś się działo. No ja tam, ja już się nie bałem niczego. Nie mogli tylko zabić, nic więcej. No ja mam te całe tam spis, tę książkę taką, nie wiem co z nią zrobić, bo jest taka książka. Ja próbowałem sam coś napisać, ale rzetelnie, bo tam wiem, kto jeździł, kto nie jeździł, kto sterował papierowym bohaterem robi, to powiedzieli, że się jakby wyższą, że to, no. I ja tylko chciałbym to komuś dać, no, zaznaczyć moje uwagi i ewentualnie kogo jeszcze można się zapytać i koniec.
A znaliście wcześniej księdza Jerzego?
No, ja byłem na jednym przy.
Za życia?
No. No efekt był taki, można powiedzieć, ciarki. Ciarki.
Nie tylko dla Andrzeja Grzybowskiego ksiądz Jerzy znaczył bardzo dużo. Andrzej Pawłowski osobiście poznał tego wielkiego kapłana.
Byliśmy na dwóch pielgrzymkach z księdzem Jerzym. Na pierwszej i drugiej. To był 83 i 84 rok. Najbardziej, co nam tam utkwiło, to Droga Krzyżowa na Wałach. Na Jasnej Górze oczywiście. No i w 84 roku, kiedy zamordowano księdza Jerzego, pojechałem w grudniu. I zobaczyłem, że tam odbywa się pilnowanie grobu przez ludzi różnych zawodów, z różnych zakładów, z całej Polski. No i włączyliśmy się w to. Tak naprawdę to trochę za przyczyną tutaj księdza Marciniaka, który tutaj był wikarym. Tutaj w kościele Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu. Pierwszą mszę za ojczyznę zrobił w miesiącu listopadzie i od grudnia już była cykliczna, aż do dzisiaj. To się odbywa. My włączyliśmy się tutaj w organizowanie i wyjazdów stąd i uczestniczyliśmy w tym jako ministranci przy tych mszach.
Ksiądz Jerzy, jakim był człowiekiem?
Ja myślę, że właśnie zgodnie z tym hasłem, które on rozpropagował, złodobrem zwyciężaj, to dla niego nie było znaczenia żadnego, czy to jest człowiek wierzący, czy nie.
Przesłanie księdza Jerzego jest wciąż aktualne, mówi przewodniczący regionu Wielkopolska Solidarności Jarosław Lange.
Powiedzenie i słowa, które zostały wypowiedziane, że zło dobrem zwycięża. I to ma szczególne znaczenie. Wyjątkowy drogowskaz i wyjątkowe wskazanie, które jest aktualne zawsze i one zawsze będzie aktualne mimo upływu czasu. I to jest jedna rzecz. I druga, która jest równie ważna, to jest właśnie to wielkie zatroskanie w sposób szczególny o godność człowieka pracy.
Przy kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu od lat stoi pomnik księdza Jerzego. W odróżnieniu od innych tego typu monumentów w bardzo udany sposób pokazuje postawę za życia, a jednocześnie cierpienie w chwili śmierci. Ksiądz stoi wyprężony, pewny swoich przekonań. W świątyni są też relikwie błogosławionego. Proboszczem parafii jest prałat Eugeniusz Antkowiak.
Relikwie wystawiamy zawsze w czasie uroczystości 19 października plus każdego 19 miesiąca i są to relikwie pierwszej kategorii, to znaczy to są kostki z dłoni. Msza święta za ojczyznę, modlitwa przy pomniku i uczczenie tychże relikwii. Tu się gromadziła właśnie ta opozycja antykomunistyczna i to właśnie w związku z tymi comiesięcznymi mszami świętymi w intencji ojczyzny. Tutaj na tym miejscu, gdzie się stoi pomnik, stał krzyż, metalowy krzyż.
Wierni wychodzili, a tu już czekało ZOMO za
płotem. Tak wyglądało, tak. Tu tłumy ludzi były wokół kościoła, no i właśnie otoczone takim kordonem ZOMO, które tutaj, nie wiem, czy pilnowało, znaczy rozpracowywało tych, którzy przychodzili na te uroczystości. O to chodziło.
Kapelan Solidarności został porwany i brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w październiku 1984 roku. Obecnie trwa proces kanonizacji księdza Jerzego Popiełuszki.
Prawdy po trzykroć, prawdy jako chleba. Oto hasło na dzisiaj, tego nam potrzeba. Niech słowo znaczy słowo, a nie hasło puste. I nieprawda odbita w szybie krzywych luster. Prawda pełna i czysta. Prawda z rodowodu, a nie prawda tworzona przez mędrców ze wschodu. I niech prawdy najczystszej nikt się nie odważy oddać w ręce sprzedawców, kupców, badylarzy, szewców kłamstwa, kowali niegodnych litości, cenzorów, rewizorów, rycerzy ciemności. Niech nie zbraknie tej prawdy w BOP w powiecie, w urzędzie wojewódzkim, w centralkomitecie. A kto zechce tę prawdę razem z kłamstwem dzielić, to miejcie go w opiece niebiescy anieli. Chamstwu trzeba się godnie przeciwstawić siłą i jak tylko coś skłamie, to od razu wryło. Trzaskać aż popamięta, trzaskać już od rana, tak aż mu pójdzie w pięty metodą Urbana.
Historia żywa.
Krzyże Wolności i Solidarności przyznano działaczom podziemia solidarnościowego w Wielkopolsce. Uroczystość miała miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Wśród uhonorowanych Grzegorz Musidlak z Witkowa, najmłodszy internowany w stanie wojennym w Wielkopolsce.
To było Witkowo, które podlegało pod Konin. Myśmy już naszą działalność od lat 70. toczyli i byliśmy w bardzo precyzyjnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. I to się skończyło dla mnie w styczniu 82 roku, 40 lat temu, internowaniem. Był taki czas, że w latach stanu wojennego dwóch moich braci i ja byliśmy w jednym czasie w więzieniach. Mama miała dylemat, jak przysłowiowa matka królów, do kogo ma pojechać, prawda? Jak pojechała do mnie i jej nie wpuścili we Włocławku do więzienia, no to już gdzie indziej pojechać nie mogła, więc to były takie kolejne utrudnienia. W takim małym Witkowie, mieście garnizonowym, z tradycjami wojskowymi, gdzie Sowieci jeszcze wtedy rządzili, my mamy 5 kwestionariuszy ewidencyjnych w IPN-ie. Gdyby proporcjonalnie policzyć, to w Poznaniu musiałoby być 5000. Więc to jest ewenement na skalę Witkowa i na skalę powiatu gnieźnieńskiego. My czerpaliśmy z tradycji. Takie małe miasteczko ma dwóch cichociemnych, ma dwóch powstańców warszawskich, którzy polegli. Więc u nas nagromadzenie tej symboliki patriotycznej, z której mogliśmy czerpać natchnienia i poczucie wartości i honoru, było ogromne.
Wzorce były już z tych poprzednich pokoleń.
Tak, i one były troskliwie pielęgnowane i przekazywane. Kompania Witkowska, która biła się o Inowrocław w czasie Powstania Wielkopolskiego, jest największym powodem do chwały Witkowian. Więc myśmy to podjęli, przeprowadzili przez najgorsze lata. Dzisiaj mamy stowarzyszenie w Witkowie, zgrupowanie historyczne Kompania Witkowska.
Na czym dokładnie polegała pana działalność? Co pan robił w tym podziemiu antykomunistycznym?
W Witkowie nie było żadnych zakładów pracy, nie było Solidarności Związkowej, strukturalnej. To, co myśmy robili, to była praca bardziej niepodległościowa, kolportaż, akcje przeciw wyborom. Jeżeli ja byłem w więzieniu, a moi bracia, młodsi ode mnie, wymalowali Polską walczącą i parasolem Polski walczącej komisariat milicji, czynny 24 na dobę, to się odbijało echem. Ludzie widzieli, że jest jakaś siła. Ktoś cicho i po ciemku coś robi, wzorem cichociemnych, że jest nadzieja w takim Witkowie. Nie było struktur, nie było Solidarności. Ulotki, kolportaż, różne zgromadzenia patriotyczne w miejscach pamięci po powstańców wielkopolskich czy rozstrzelanych powstańców w Mielżynie. To wszystko było zakazane wtedy. Prawda? Więc myśmy to z odwagą robili, przepłaciliśmy to wszyscy, moi bracia, dwaj i koledzy, wszyscy siedzieliśmy w więzieniach w stanie wojennym.
Kariery nie mogły się rozwijać, życie się inaczej poukładało pewnie?
Nie, ja studiowałem na szczęście na Kulu, dostałem stypendium językowe w Instytut Catholique de la Paris, prawda? Ale nie dostałem paszportu, bo Konin postanowił mnie ukarać, więc ja się pytam, gdzie bym dzisiaj był, co bym robił, gdybym pojechał na ten Instytut Katolicki, prawda? Za to ktoś kiedyś powinien odpowiedzieć. Te młyny ojczyzny mielą powoli, ale czasem nagradza. I to jest dzisiaj ten moment.
Barbara Napieralska.
Te krzyże mają honorować ludzi, którzy nie byli na tej pierwszej linii, nie byli najbardziej znani, prawda?
Tak, oczywiście, bo przecież bez tych ludzi, którzy nie byli na świeczniku, mówiąc w cudzysłowie, no nie byłoby zwycięstwa Solidarności. To była ogromna armia ludzi, których należy w tej chwili uhonorować, przypomnieć o ich działalności. I myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa. Ten Krzyż Wolności i Solidarności ma dla nas, działaczy Solidarności, specjalne znaczenie. Podkreśla nasze zaangażowanie właśnie w Solidarności, która była tym ruchem masowym, przyczyniła się do niepodległości Polski. To był taki zryw narodowy, jeden z największych w naszej historii.
Ile jest jeszcze takich osób, które trzeba by uhonorować? Przez lata pani się gdzieś tam z nimi spotyka.
No trudno powiedzieć o skali, nie potrafię tego w ten sposób oszacować, ale na pewno ciągle jeszcze pojawiają się osoby, które powinny zostać docenione. Szczególnie myślę o mniejszych ośrodkach, gdzie ta działalność nie była tak zauważalna, a ci działacze, ci ludzie, którzy tam działali, byli wszyscy na świeczniku.
Każdego znał.
Tak, w dużym mieście łatwiej się ukryć, łatwiej ochronę, łatwiej o takie wsparcie przyjacielskie, czy nawet prawne jakąś ochronę. A tamci ludzie byli cały czas na widelcu bezpieki. I to należy też doceniać i to myślę, że się dzieje już w coraz większym stopniu.
On natchniony i młody był, ich nie policzyły. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, praskali w
jak wystrzał poklask i brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli i drugi poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami nas. Spali pomniki i rwali bruk. Ten z nami, ten przeciw tam. Kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz. Milczał w słuch. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroku huk, a mury rosną, 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 łańcuch kołysze się u nóg.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Za nami kolejna akcja Zapal Znicz Pamięci. Ksiądz był zaangażowany przed laty w jej początki.
Tak, no to już jest 14. edycja Zapal Znicz Pamięci. Pomysł wyszedł z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Chodziło o to, aby przypomnieć losy ludzi zamordowanych na ziemiach wcielonych do III Rzeszy podczas niemieckiej okupacji. Pomysł polegał na tym, żeby zapalać znicze w miejscach masowych egzekucji, w miejscach pamięci narodowej, tam gdzie ginęli ludzie tylko za to, że byli Polakami, patriotami, społecznikami, częścią elity przedwojennej Polski. Z czasem zaczęły się do tej akcji poznańskiej przyłączać inne oddziałowe biura edukacji narodowej, Instytutu Pamięci, między innymi z Bydgoszczy, Gdańska, z Łodzi, bo kraj warty obejmował także swoim zasięgiem część centralnej Polski. I rzeczywiście ta akcja bardzo pięknie się rozrosła. Dzięki temu przywróciliśmy pamięć o tych miejscach, w których mordowano, począwszy od jesieni 1939 roku, aż do końca wojny, wielu Polaków. Najczęściej to były rzeczywiście lasy. W tym roku szczególnie zostały wyróżnione miejsca pamięci w Lasach Gniewkowskich i w Różnowskich w Wielkopolsce, także w Lesie Ludźmierskim pod Łodzią, ale również oczywiście i w Katowicach, i w Gdańsku ta akcja ma miejsce i ona się rozwija. Z roku na rok jest coraz więcej pomysłów. Od jakiegoś czasu Instytut Pamięci Narodowej zachęca do tego, żeby przesyłać zdjęcia z tych miejsc, w których zostali upamiętnieni nasi bohaterowie. Dzięki temu, że ta akcja ma swój wydźwięk również medialny, bo przecież Radio Poznań i inne regionalne rozgłośnie Polskiego Radia są w tą akcję zaangażowane. Myślę, że ona zatacza coraz szersze kręgi. To jest niezwykle ważne, żebyśmy o tych ofiarach wojny pamiętali, zwłaszcza na tych właśnie ziemiach, które zostały bezpośrednio wcielone do Rzeszy Niemieckiej, ponieważ sytuacja Polaków na tych terenach była o wiele gorsza niż w Generalnej Guberni. Przypomnijmy, że pierwszą taką zaplanowaną akcją masowej eksterminacji Polaków była operacja Tannenberg już na początku wojny. Operacja, której celem było fizyczne wyeliminowanie liderów polskich warstw przywódczych, że powstały tak zwane listy proskrypcyjne, na których umieszczono Polaków wyróżniających się zaangażowaniem społecznym i narodowym nie tylko w dwudziestoleciu międzywojennym, ale także jeszcze w czasach zaborów. Niemcy byli bardzo pamiętliwi. Na tych listach znalazły się chociażby dzieci, które, jak pamiętamy, na początku XX wieku wywołały w całej Wielkopolsce strajki uczniowskie przeciwko lekcjom religii w języku niemieckim. Takim największym symbolem tych strajków są dzieci wrzesińskie, ale te protesty odbywały się w całej Wielkopolsce i również uczestnicy tych strajków znajdowali się na tych listach. Powstańcy wielkopolscy, powstańcy śląscy, członkowie Związku Zachodniego, wielu urzędników, nauczycieli, księża, przedstawiciele też ziemiaństwa, ale i chłopów, robotników. Wszyscy ponieśli śmierć tylko dlatego, że byli Polakami. Ja rzeczywiście angażowałem się od początku w tą akcję i bardzo się cieszę, że ona tak pięknie się rozwinęła, że ten impuls wyszedł właśnie z Wielkopolski, która tak wiele wycierpiała w czasie II wojny światowej, że została szybko zaadoptowana przez pozostałe regiony.
Wielokrotnie w naszej audycji mówimy o miejscach związanych z mordami na Polakach. To Fort VII w Poznaniu, to też chociażby Lasy Palencko-Zakrzewskie, o których mówiliśmy przed tygodniem, i wiele, wiele innych miejsc martyrologii w Wielkopolsce. A które miejsca w ramach akcji ksiądz odwiedził? Wiem, że w tej chwili jest ksiądz poza naszym regionem.
No akurat obecnie jestem na Pomorzu w swoich rodzinnych stronach i rzeczywiście staram się w tych dniach zawsze jesienią nawiedzać Lasy Piaśnickie. To jest pomorska Golgota, której rozpoczęto już w październiku 1939 roku masowe egzekucje, w których też zginął pierwszy salezjanin w czasie wojny, ksiądz Ignacy Błażewski, wychowawca młodzieży z Rumi. Miałem swego czasu przyjemność napisania jego biografii, która zyskała wiernych czytelników tutaj na Pomorzu, bo dzisiaj imię księdza Błażewskiego nosi jedna z naszych szkół w Kniewie koło Wejherowa. Ta szkoła opiekuje się także miejscami pamięci w Lasach Piaśnickich, ale oczywiście kiedy jesteśmy w Wielkopolsce i upamiętniamy wydarzenia jesieni 1939 roku, takim symbolem dla nas najbliższym pile jest przede wszystkim pomnik więźniów Albatrosa. Piła, jak wiemy, w dwudziestoleciu międzywojennym niestety znalazła się poza granicami odrodzonego państwa polskiego i funkcjonowało tutaj w pierwszych miesiącach wojny więzienie, do którego zwążono działaczy Związku Polaków w Niemczech, zwłaszcza skrajnym, ale także z Piły, chociażby członkowie chóru Halka byli więzieni i byli następnie wyłożeni do Sachsenhausen albo Buchenwaldu, gdzie wielu z nich oddało życie. W okolicach Piły, w jeziorkach, gdzie znajdowała się granica, doszło także do potyczki Straży Granicznej w nocy z 1 września. Zginął wówczas w walkach kapral Konieczka. Niektórzy historycy uznają go za pierwszą ofiarę II wojny światowej. Więc również na naszym terenie są miejsca, w których staramy się upamiętniać te pierwsze ofiary wojny 1939 roku.
Historia żywa.
Od pierwszych dni wojny we wrześniu 1939 roku dopuszczali się zbrodni wojennych. Wehrmacht, armia Niemiec, prowadziła działania z pogwałceniem konwencji międzynarodowych. Rozstrzeliwania jeńców, dobijanie rannych były na porządku dziennym, mówi historyk Mikołaj Klorek w rozmowie z Adamem Sołtysiakiem.
Bardzo często jest powtarzana taka opinia, szczególnie w Niemczech, że Wehrmacht podczas II wojny światowej walczył po rycersku.
Historia i dokumenty, relacje świadków mówią absolutnie co innego. Bardzo szybko okazało się, że Wehrmacht, tak jak każda inna armia najeźdźca, prowadzi wojnę bezkompromisowo, prowadzi wojnę okrutną i bardzo często dopuszcza się zbrodni wojennych.
Te zbrodnie wojenne były już popełniane w pierwszych dniach września. Apogeum tego to chyba bitwa nad Bzurą.
Dla nas, dla Wielkopolan, to losy Armii Poznań chyba są najlepiej udokumentowane i żołnierzy tam walczących. To między innymi w trakcie walki nad Bzurą, w czasie tego końcowego etapu bitwy nad Bzurą, gdzie żołnierze polscy przebijają się do Warszawy przez Bzurę, przez Sochaczew w kierunku Puszczy Kampinoskiej. Tam Niemcy dopuszczają się wielu zbrodni bardzo często już na jeńcach pojmanych do niewoli.
To są zbrodnie na żołnierzach Wojska Polskiego, ale też zbrodnie na cywilnej ludności.
Przykładem tym może być chociażby mord w Śladowie. Niewielka osada przy początku Puszczy Kampinoskiej, gdzie polskie oddziały wzdłuż Wisły właśnie się poruszały, walczyły na kępach wiślanych. Tam po wyczerpaniu amunicji dowódcy postanawiają tych rozbitych oddziałów Armii Poznań zaprzestać walki i prawdopodobnie z inspiracji miejscowych kolonistów, którzy zamieszkiwali tamten rejon, oddziały 4. Dywizji Pancernej, żołnierze niemieccy 4. Dywizji Pancernej dokonują mordu właśnie na wałach wiślanych, rozstrzeliwując kilkaset osób, a wiemy o tym z relacji osób, które przeżyły, którym udało się uciec, którym udało się przepłynąć Wisłę czy przedrzeć się do Puszczy Kampinoskiej.
Tych relacji było więcej, bo są wspomnienia o tym, że właśnie Wehrmacht mordował i pojmanych żołnierzy Wojska Polskiego i rannych. Te wszystkie sytuacje miały miejsce podczas bitwy nad Bzurą.
Jednym z takich także końcowych epizodów bitwy nad Bzurą to jest w zasadzie rozjechanie przez czołgi niemieckie punktu opatrunkowego szpitala polowego w miejscowości Rybno, to jest koło Sochaczewa. Tam stodołę, która była zamieniona na doraźny punkt opatrunkowy, gdzie leżeli m.in. żołnierze z poznańskiego 50. Pułku Piechoty. Niemcy, widząc znaki Polskiego Czerwonego Krzyża i żołnierzy, sanitariuszy krzątających się właśnie obok tych rannych żołnierzy, postanowili wymierzyć, według ich oczywiście, sprawiedliwość i ukarać tych bezbronnych już żołnierzy za to, że kilkanaście godzin wcześniej doznali sromotnej klęski od polskich oddziałów, które jeszcze przebijały się przez Bzurę i przebijały się w stronę Puszczy Kampinoskiej i kilkanaście czołgów zostało zniszczonych. Te pododdziały, które przetrwały, postanowiły zemścić się i pierwszymi oddziałami Wojska Polskiego to właśnie był ten punkt opatrunkowy, gdzie według relacji nielicznych świadków, którym udało się przeżyć, została ta stodoła podpalona, a potem rozjechana czołgami.
I pamiętajmy też o tym, że pierwsze tygodnie września to władzę nad terenami polskimi de facto sprawuje Wehrmacht.
Początkowy okres okupacji to jest władza wojskowa. Przed przekazaniem w październiku, w połowie października władzy administracji niemieckiej, tu na terenie Wielkopolski w Poznaniu rządzi zarząd wojskowy, zarząd Wehrmachtu i to on dopuszcza się, a w zasadzie żołnierze za przyzwoleniem tych władz wojskowych dopuszczają się wielu mordów, wielu egzekucji i tu pamiętajmy, że nie tylko były to egzekucje spowodowane akcją Tannenberg, czyli to niszczenie inteligencji polskiej, ale także doraźne zarządzane przez władze dowódców garnizonów niemieckich.
Co śpiewał książę Mieszko I w czasie chrztu? Czy ta uroczystość bardzo różniła się od dzisiejszych nabożeństw? I czy pierwszy polski władca rzeczywiście ten chrzest przyjmować musiał? Odpowiedzi na te pytania szukali historycy w czasie konferencji w rezerwacie archeologicznym Genius Loci. Relacja Krzysztofa Polasika.
Magna quia Czy Mieszko I podczas chrztu musiał śpiewać po łacinie?
Tego nie wiemy i się nie dowiemy. To na pewno musiał, to musiał zapewne wyrecytować wyznanie wiary katolickiej, Credo in Deum. Bartosz Izbicki, muzykolog mediewista, szef zespołu Jerycha. O tych śpiewach niewiele wiemy, ponieważ śpiew, muzyka są rzeczami takimi bardzo ulotnymi, o ile fundament, czy nawet do pewnego czasu wręcz był problem z zapisaniem tej muzyki, a nawet jeżeli już coś zapisano, to bardzo trudno, aby dotrwało do naszych dzisiejszych czasów. W czasach Mieszka I na zachodzie Europy używano takiej notacji do zapisu śpiewu, bo już była ta notacja, ale ta notacja była bez linii, bez niczego. To były same takie znaczki, które teraz moglibyśmy je przyrównać do rodzaju jakichś takich pociągnięć pióra.
Jak pan myśli, czy Mieszko miał czas, żeby nauczyć się chociażby łacińskiego śpiewu, nauczyć się tej liturgii do czasu chrztu, czy raczej nie?
Raczej nie, chociaż musimy pamiętać, że w czasie chrztu miał między 25 a 35 lat, a młodzi ludzie się uczą bardzo szybko. Tomasz Jasiński, profesor Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, Biblioteka Kurnicka, Polska Akademia Nauk. Musiał znać języki. Na pewno takie najprostsze wyrażenia, zwroty z Niemcami, jestem przekonany, absolutnie umiał. Ale nie zapominamy o jeszcze jednej rzeczy. Kto był jego pierwszym biskupem? Jordan. I istnieje hipoteza, że Jordan pochodził z dzisiejszej Chorwacji. I niewykluczone, że przybyli tu, czy z Czech, czy z Zadaru, część zwolenników słowiańskiej liturgii. Można było oferować księciu i księżniczce czeskiej mszę w języku i całą liturgię w języku słowiańskim.
Jedno, co jest pewne, no to co jest w jakiś sposób pewne, wydaje się nam pewne, to, że miało to miejsce w Wielką Sobotę i w tym momencie po prostu po jakimś tam okresie przygotowania, gdzie był poddany katechizacji, pewnego rodzaju praktykom typu post, możemy przypuszczać, że wtedy brzmiały po prostu śpiewy liturgii paschalnej. Nawet świadectwa historyczne, czyli te dawne rękopisy, mogą nawet nam przypomnieć takie melodie, które nawet my w zasięgu wspomnień pamiętamy. Oczywiste rzeczy są takie jak na przykład Kyrie Eleison, to też wszyscy znamy, albo Alleluja, które do tej pory śpiewamy. Również śpiew Chwała na wysokości Bogu, czyli Gloria in Excelsis Deo w tamtym czasie. Natomiast kwestie melodii, mówię o długim trwaniu tradycji. I tak jak ja pamiętam, no to uroczystą świętowanie Wielkanocy rozpoczynało orędzie kapłana, który śpiewał Alleluja. Jest integralną częścią uroczystej liturgii. Tutaj posłużę się nie swoim porównaniem, ale ktoś kiedyś przyrównał, że w momencie, kiedy podczas uroczystej liturgii recytujemy hymn Chwała na wysokości Bogu zamiast go śpiewać, to tak jakbyśmy podczas, nie wiem, defilady wyrecytowali słowa naszego hymnu.
Na pewno musiał to być chrzest manifestacyjny. Ten chrzest Mieszko musiał przyjąć w taki sposób, aby zachęcić swoją elitę, a ta elita zachęciła resztę. Mogła to być wielka manifestacja, bo mogła być chrzczona też drużyna. Mamy opis u Gala, jak przyjmowano Ottona III. To były całe masy wojsk. 16 900.
Wiedza o tym, jak wyglądała liturgia, jak wyglądały ryt, tak? No to jest coś, co ludzi interesuje. Bogusław Kiernicki, prezes Fundacji Świętego Benedykta. Pogrzeb królowej Elżbiety oglądało kilka miliardów ludzi na świecie. Oglądało to w wersji tam telewizyjnej. Oglądali ryt, który tak naprawdę trwa od kilkuset czy od tysiąca lat także w Anglii. Tak, tam się niewiele zmieniło. To można powiedzieć, wierność tego rytu była przepiękna. Na ludziach to zrobiło wielkie wrażenie. No, my mamy też i swoje ryty, i swoje tradycje i nie powinniśmy ich chować, tak, uznając, że są ani nie są gorsze. Są należą do tej samej kultury, do tego samego zespołu wartości i tradycji europejskich.
No właśnie, dlaczego on się zdecydował na ten chrzest? No oczywiście były takie sytuacje bardzo często, że poślubiano księcia pogańskiego, a on nie przechodził na wiarę chrześcijańską. Takim przykładem była matka Władysława Jagieły. Ona, księżniczka ruska, prawosławna, chrześcijanka, poślubiła księcia litewskiego. On nie przyjął religii chrześcijańskiej. To też tak mogło być. Więc wydaje mi się, że zadecydowały jeszcze inne wpływy. Ale najważniejsza była świadomość dla Mieszka, że jeżeli chce on nawiązać bardzo bliskie kontakty z cesarstwem, a chciał także bardzo bliskie kontakty z Italią, z papiestwem, chciał wyjść niejako do Europy, to tylko poprzez przyjęcie tej otoczki cywilizacyjnej. Musimy pamiętać, że to była już cywilizacja, która, bo przecież to była też cywilizacja z chrztem, przychodziła też cywilizacja grecka, rzymska. 1500 lat wielkiego dziedzictwa. No i to jest coś takiego, jakby dzisiaj ktoś przyszedł, zaoferował nam niezwykłe dziedzictwo, też techniczne, no bo przecież tu jesteśmy obok jego palacjum i obok jego żony, kaplicy. To były pierwsze budowle kamienne. To była zupełnie nowa cywilizacja. To były książki, listy, muzyka.
Słuchacie Historii Żywej.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Dobranoc, mówi Jacek Butlewski.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.